Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Dla was najważniejsi są pielgrzymi, mają się u was czuć jak w domu i móc doświadczyć mocy miłosierdzia, wskazał Franciszek rektorom sanktuariów.
Decyzje co do przyszłości pustoszejących kościołów nie mogą być podejmowane jedynie z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego, przypomniał papież uczestnikom watykańskiej konferencji o przeznaczeniu nieużywanych świątyń.
Żydowscy uczeni odkryli pierścień Piłata.
Witamy 29 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
W sanktuariach najważniejsi są pielgrzymi, mają oni prawo poczuć się tam jak w domu, jak od dawna oczekiwani członkowie rodziny, mówił papież, przyjmując uczestników pierwszego Międzynarodowego Kongresu Rektorów i Pracowników Sanktuariów. Ojciec Święty zaznaczył, że sanktuaria powinny przede wszystkim przyjmować pielgrzymów z otwartym sercem.
Przede wszystkim powinny one sprzyjać modlitwie Kościoła, która wraz ze sprawowaniem sakramentów czyni obecnym i skutecznym zbawienie. To pozwala każdemu, kto jest w nim obecny, poczuć się częścią większej rodziny, która w każdej części świata wyznaje tę samą wiarę, świadczy o tej samej miłości oraz żyje wspólną nadzieją. Sanktuaria są wezwane do ożywiania modlitwy każdego pojedynczego pielgrzyma w ciszy swojego serca, poprzez słowa płynące z serca w ciszy, poprzez zwroty wyuczone na pamięć w dzieciństwie, poprzez gesty pobożności. Każdemu należy pomóc w wyrażeniu swojej osobistej modlitwy.
Franciszek zaznaczył, że nikt z przybywających do sanktuariów nie powinien poczuć się obco, szczególnie jeśli przychodzi z ciężarem własnych grzechów. Świątynie te są uprzywilejowanym miejscem doświadczenia miłosierdzia, które nie zna granic.
Sanktuarium jest miejscem, powiedzmy w ten sposób, spotkania nie tylko z pielgrzymem, z Bogiem, ale także miejscem spotkania nas, pasterzy, z naszym ludem. To spotkanie jest podstawowe. Jeśli pasterz, który posługuje w sanktuarium, nie jest w stanie spotkać się z ludem Bożym, lepiej, żeby biskup przeznaczył dla niego inną misję, ponieważ do tej się nie nadaje. Będzie cierpiał zarówno on sam, jak i ludzie.
Papież przytoczył dwie anegdoty ze swojego życia. Pierwsza dotyczyła profesora literatury, jezuity. Prowincjał skierował go do dzielnicy, w której mieszkali pobożni i prości ludzie, często nawiedzający sanktuaria. Pewnego dnia, gdy przebywał w kolegium, w którym ojciec Bergoglio był rektorem, zasugerował mu, aby zwrócił się do profesora teologii, żeby ten uwzględnił w swoim nauczaniu dwa założenia. Pierwsze, że święty lud Boży jest z natury niewzruszony, czyli czyni to, co uważa za słuszne, a drugie, że powoduje zmęczenie.
Druga historia dotyczy pewnej kobiety spotkanej w sanktuarium Pana Cudów na północy Argentyny. Kobieta nie chciała zadowolić się poświęceniem dewocjonaliów przez ogólne błogosławieństwo pod koniec mszy świętej. Chociaż reagowała aprobatą na zapewnienia kapłana, że błogosławieństwo spłynęło na przedmioty, które przyniosła, nie odeszła, dopóki drugi ksiądz nie dotknął ich fizycznie. Oto sens religijny dotknięcia bezpośredniego. Ludzie pragną dotknąć obrazu, a ostatecznie dotknąć Boga.
Decyzje co do przyszłości pustoszujących kościołów nie mogą być podejmowane jedynie z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego. Trzeba też oceny w duchu profetycznym. Wskazuje na to Franciszek w przesłaniu na międzynarodową konferencję Czy Bóg tu już nie mieszka? Odbywa się ona na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i poświęcona jest problemowi opustoszałych i nieużywanych świątyń.
Franciszek podkreśla, że nie możemy zapominać, iż świątynie są znakiem wiary Kościoła, który przyjmuje i docenia obecność Boga w historii. Zauważa, że kościelne dobra kultury są świadkiem wiary wspólnoty, która tworzyła je w ciągu wieków, a przez to są też narzędziami ewangelizacji. Ojciec Święty przypomina, że wiele kościołów, które jeszcze kilka lat temu były konieczne, dziś są już niepotrzebne, ponieważ w wielu miejscach zmniejszyła się liczba wiernych, brakuje kapłanów, czy też zmienił się układ ludności na danym terenie. Ta sytuacja nie może napawać nas niepokojem. Musimy na nią spojrzeć jako na znak czasów, który wzywa do podjęcia refleksji i do adaptacji, pisze papież, zachęcając uczestników spotkania do wypracowania konkretnych linii działania co do przyszłości nieużywanych kościołów. Wskazuje zarazem, że zawsze ostateczną decyzję podejmuje biskup danego miejsca. Dobra Kościoła nie mają wartości absolutnej, a w przypadku, gdyby była taka potrzeba, powinny służyć wyższemu dobru człowieka, a szczególnie ubogim, podkreśla Ojciec Święty.
Życia chrześcijańskiego nie można pogodzić ze światowością, nie możemy pozwolić, aby opanował nas duch pogański, mówił papież podczas porannej Eucharystii. Odniósł się do dzisiejszych czytań, które mówią o zniszczeniu i zaufaniu, klęsce i zwycięstwie.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w Apokalipsie święty Jan opisuje zburzenie Babilonu, pięknego miasta, symbolu luksusu, pychy oraz władzy tego świata. Ewangelia natomiast mówi o spustoszeniu Jerozolimy, miasta świętego. W dzień sądu Babilon będzie zniszczony z okrzykiem zwycięstwa. Wielka nierządnica upadnie, skazana przez Pana i, jak powiedział Franciszek, ujrzy prawdę o sobie. Pod jej wspaniałością ukaże się zepsucie, fałszywe szczęście.
Jerozolima, kontynuował Ojciec Święty, ujrzy swój upadek na skutek innego rodzaju zepsucia, niewierności w miłości. Nie była zdolna rozpoznać miłości Boga w Jego Synu. Miasto Święte będzie podeptane przez wrogów, ukarane przez Pana, ponieważ otworzyło swoje bramy dla pogaństwa.
Ojciec Święty przypomniał, że po tym skazaniu obu miast da się słyszeć głos Pana, po zniszczeniu przyjdzie zbawienie. Anioł mówi: przyjdźcie, błogosławieni, zaproszeni na ucztę Baranka, wielkie święto, prawdziwe święto.
Są różne tragedie również w naszym życiu, ale w ich obliczu trzeba patrzeć dalej, ponieważ zostaliśmy odkupieni i Pan przybędzie nas zbawić. I to pozwala nam podejmować różne życiowe próby bez zawierania paktu ze światowością czy pogaństwem, które prowadzą do zniszczenia. Potrzebujemy nadziei, a nie popadania w światowe i pogańskie uwikłanie. Trzeba patrzeć na to, co dalej, wyczekując Chrystusa, naszego Pana. Nadzieja jest naszą siłą. Idźmy naprzód. O to powinniśmy prosić Ducha Świętego.
Z Pakistanu napływają niepokojące wieści dotyczące Asii Bibi. Islamiści ostrzelali w dom, w którym schroniły się jej córki. Informuje o tym włoskie biuro papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które jest w kontakcie z Josephem Nadimem, przyjacielem rodziny i szefem fundacji, która od początku niosła wsparcie pakistańskiej chrześcijance.
Boimy się. Ostrzelano bramę domu, w którym kilka dni temu się schroniliśmy. Wciąż otrzymujemy pogróżki i nieustannie musimy zmieniać miejsce zamieszkania. Poruszamy się jedynie po zmroku, mówi Nadim. Wraz ze swą całą rodziną musiał uciekać zaraz po tym, jak ogłoszono wyrok uniewinniający Asię Bibi. Inaczej groziła im śmierć za wspieranie chrześcijanki. Pod jego opieką znajdują się jej dwie najstarsze córki, które jeszcze nie spotkały się z matką. Mężczyzna opowiada, że Asia Bibi wraz z mężem jest w bezpiecznym miejscu, chroniona przez siły rządowe. Rozmawiamy z nią codziennie telefonicznie. Paradoksalnie to ona dodaje nam sił, mówiąc, że te trudne chwile szybko miną, opowiada Nadim. Wyznaje, że obie rodziny liczą na to, że Boże Narodzenie spędzą już bezpieczne za granicą.
Tymczasem dyrektor włoskiego biura papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie opublikował na Twitterze nagranie, w którym stwierdza, że ostatnie tygodnie jednoznacznie pokazują, iż tak naprawdę los Asii Bibi nie interesuje ani wspólnoty międzynarodowej, ani żadnego z państw zachodnich. Nikt nie chce tej chrześcijanki u siebie, mówi Alessandro Monteduro, i pyta, co jeszcze musi się wydarzyć, by Asia Bibi i jej rodzina mogli być wolni i bezpieczni. Monteduro zapowiada, że kierowane przez niego stowarzyszenie, które, jak podkreśla, dotąd było uważne na kontekst polityczny i zabiegi dyplomatyczne, mając na uwadze dobro Asii Bibi i jej bliskich, zacznie teraz prowadzić działania politycznie niepoprawne.
Wczoraj po raz pierwszy w Czechach odbyła się tak zwana Czerwona Środa. Akcja ta uświadamia opinii publicznej brak wolności religijnej w wielu krajach świata.
Główna część programu Czerwonej Środy odbyła się w Pradze. Pierwszym punktem była konferencja na Uniwersytecie Karola na temat roli religii i kościołów w społeczeństwie. trakcie konferencji przedstawiciel organizacji Kościół w Potrzebie przypomniał, że ponad 60% ludzi na świecie żyje w krajach, w których wolność religijna nie jest respektowana. Natomiast członek Federacji Gmin Żydowskich zwrócił uwagę na fakt, że przejawy antysemityzmu w Republice Czeskiej należą do rzadkości, co ją znacząco odróżnia od innych krajów europejskich. Reprezentant Czeskiej Rady Ekumenicznej mówił o wyjątkowym znaczeniu kościołów w dziedzinie pomocy społecznej. W końcu jeden z profesorów Uniwersytetu Karola mówił o sztuce łączącej człowieka z Bogiem poprzez jej klarowność, współbrzmienie i siłę integrowania. Po konferencji odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz uczestników spotkania do praskich kościołów i synagogi, które tym razem były podświetlone w kolorze czerwonym, co również miało przypominać smutną prawdę o prześladowaniach religijnych w wielu krajach świata. Z Pragi dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Hieronim Kaczmarek, dominikanin.
Żydowscy uczeni odkryli pierścień Piłata. Został on znaleziony już 50 lat temu w pobliżu Betlejem. Jednak dopiero teraz, przy użyciu specjalnej technologii, udało się odczytać wyryte na nim imię.
Zdaniem profesora Daniego Szwarca z Uniwersytetu Hebrajskiego jest wysoce prawdopodobne, że pierścień ten należał do piątego prefekta Judei, którego znamy z Ewangelii. Piłat to imię rzadko występujące w tym regionie. Praktycznie rzecz biorąc, nie znamy tam żadnego innego Piłata z pierwszego wieku.
Pierścień jest wykonany z brązu i był używany na co dzień jako pieczęć. Posługiwał się nim albo sam Piłat, albo jakiś wysoki urzędnik uprawniony do używania jego pieczęci. Za autentycznością znaleziska przemawia również fakt, że ten typ pierścienia był właściwy dla klasy ekwitów, do której należał Poncjusz Piłat.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Po raz 25 odbędzie się w tym roku wigilijne dzieło Pomoc Dzieciom. To wspólna inicjatywa Caritas Polska oraz organizacji charytatywnych kościołów protestanckich i prawosławnego. Dochód ze świec od początku przeznaczony jest na wsparcie potrzebujących dzieci. Tylko Caritas Polska rozprowadzi około 2,5 miliona świec, poinformował ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Ta świeca to jest pewien symbol. Właśnie świeca tworzy polską Wigilię, czyli świeca jest tym znakiem, tym symbolem, który nas jednoczy, który pokazuje, że jesteśmy wspólnotą, tak jak jednoczy nas też ten pusty talerz.
W ciągu 25 lat w Polsce rozprowadzono ponad 50 milionów wigilijnych świec. Tylko w tym roku Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zebrał ponad 2 400 000 złotych na pomoc Kościołowi w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Dzięki tym ofiarom udało się zrealizować ponad 300 próśb z diecezji, parafii oraz zgromadzeń zakonnych pracujących na wschodzie, poinformował ksiądz Leszek Kryża, dyrektor zespołu.
Projekty, które do nas napływają, są na pewno ważne, bo one właśnie służą temu, żeby ten kościół się rozwijał, nie tylko pod względem materialnym, nie chodzi tylko o budowanie czy remontowanie kolejnego kościoła, ale by się rozwijał duchowo. Większość tych projektów, tak jak to się dzieje już od kilku lat, dotyczy pomocy drugiemu człowiekowi, inwestycji w drugiego człowieka i tą formację, ale też i taką charytatywną, która jest moim zdaniem takim znakiem rozpoznawczym Kościoła katolickiego tam za wschodnią granicą.
Okazją do wsparcia tamtejszych katolików jest również 19 Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Obchodzony on będzie 9 grudnia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.